Dzieci to dla rodziców bardzo drażliwa sprawa. Są rzeczywiście gotowi dla nich zrobić wiele. Ciężko harują, żeby im tam warunki bytowe, wykształcenie i tak dalej, i tak dalej. My dzisiaj porozmawiamy o najważniejszej sprawie w życiu dziecka. No zresztą w sprawie dorosłego ta sama waga występuje. Jak dziecko twoje ma się dostać do nieba? Jak doprowadzić do tego, żeby dostąpiło zbawienia? I co tego zbawienia na pewno nie daje, a wręcz może twoje dziecko od niego odciągać lub odpychać? Zapraszam. Tym razem wyszliśmy na ulicę Lublina popytać ludzi właśnie o to pytanie, bo w kraju katolickim to wiecie, że jak się dziecko takie trochę słabe rodzi, to co się dzieje? To wtedy księdzem robi się nawet pielęgniarka, czy tam ktokolwiek się w szpitalu znajdzie i może udzielić sakramentu chrztu. Bo w kościele katolickim panuje taki niebiblijny przesąd, zabobon, kłamstwo, że chrzest zbawia. Nie? Dlatego tam może nie do końca, może nie od razu do nieba, ale gdzieś może do czyśćca i tak dalej. Dlatego jest taki pęd, żeby jak najszybciej, a szczególnie jak chore, to nawet już tam zaraz po porodzie, żeby od razu ochrzcić, odmówić formułę i już idzie do nieba. Stąd zapytaliśmy ludzi, w większości pewnie katolików lub wychowanych w kulturze katolickiej, czy chrzest niemowląt zbawia? Poproszę ten materiał filmowy.
Czy chrzest niemowlęcia je zbawia?
Na pewno jest to początek drogi. Droga do zbawienia jest daleka.
Uważam. A co zbawia?
Życie.
Uważam, że nie do końca.
A dlaczego?
Bo uważam, że to jest kwestia tylko i wyłącznie rodziców tak naprawdę, bo jakby dziecko nie może o tym jeszcze samo zadecydować. To jest tak naprawdę, no tak jak mówię, kwestia tylko i wyłącznie rodziców.
Jest mi trudno powiedzieć, pewnie tak.
Oczywiście, że tak. A na jakiej podstawie, pani?
Bo grzech pierworodny gładzi.
I to zbawia?
No oczywiście, dzieckiem Bożym się staje przez to.
Chyba tak.
A dlaczego tak?
Dziecko jest wtedy jakby chronione, tak, przez Boga.
No, myślę, że nie, bo dziecko nie jest świadome tego, co się dzieje po prostu.
No, widzicie, że już ten taki pogląd, nazwijmy to starokatolicki, już nie jest taki popularny. On jeszcze u niektórych jest, nie? Niektórzy mają taki problem, że to może jakaś droga otwiera albo nie. Ale coraz więcej ludzi zaczyna myśleć, zaraz, to jest decyzja rodziców, dziecko nie ma z tym nic wspólnego, nie? Czy mamy z mediów społecznościowych kilka głosów, bo też to pytanie, to samo zadaliśmy wam na Facebooku i innych mediach. Proszę o kilka odpowiedzi waszych.
Weronika, wybór należy zostawić dziecku. Jak dorośnie, sam zdecyduje.
No, to się wpisuje w to, co mówię, że coraz więcej ludzi widzi zbawienie jako decyzję człowieka, a nie innych ludzi. Dalej.
Mirosław. Nie zbawia, a pozbawia rozumu.
No, myślę, Mirek, że przeceniasz siłę wody święconej. Nie wiem, czy widzieliście jedną z pisowskich posłanek, jak zbezcześciła. Dobrze, że jeszcze nie nalała do tej, jak to się tam nazywa, kropielnicy czy coś. Sobie zrobiła jakiś tam ten, no, taką imprezkę. I no, kwiaty dostała, a tu trzeba na fejsika było zdjęcie zrobić, to bach, do wody święconej te kwiatki wsadziła. Nie? Taki u tych pisowców, o widzicie, dzięki, taki jest szacunek do tych sakramentaliów, do wody święconej. Nie mają w ogóle nic wspólnego, oni wiarę traktują, religię katolicką, jako instrument ogłupiania ludzi, żeby na nich głosowali jako na swoich. Także wracając do tutaj naszego Mirka, myślę, że rozumu to tam ta woda dziecka nie pozbawi.
I ostatni komentarz, Chryzia. Za zbawienie płacić kasę, I to jeszcze w Pampersie. Zbawienie jest darmowe, pisze w Biblii.
Amen, amen. Dzięki, dzięki za to oczywiste stwierdzenie dla kogoś, kto trochę przynajmniej poznał Biblię. No ale spróbujmy to uporządkować, ale zanim do tego przejdziemy, może Wojtek byś się pomodlił i o tych, co będą słuchać, o nas, żebyśmy powiedzieli to, co trzeba, ani za dużo, ani za mało, o mnie, ale też, bo tu już będziecie brać udział w tym, czat też będzie. No i żeby do tych ludzi, którzy mają z tym problem, żeby ten przekaz biblijny dotarł.
Dziękujemy Ci, kochany Ojcze, za to, że mogliśmy się tutaj dzisiaj spotkać. Dziękujemy Ci za to, że Ty powierzyłeś nam taką zaszczytną służbę, bycie Twoimi tutaj świadkami na ziemi. Dziękujemy Ci za to, że Ty nam dałeś swoje słowo. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że jesteśmy Kościołem takim, który idzie za Tobą i jest wierny Twojemu Słowu. Dziękujemy Ci za to, że Ty nam w tym pomagasz, nas w tym utwierdzasz. Prosimy Cię, Panie, o mądrość teraz dla Pawła w przekazie tych ważnych wiadomości, jak być zbawionym. Prosimy Cię, Panie, o mądrość też dla nas wszystkich i dla rodziców w wychowaniu dzieci. Prosimy Cię, Panie, o to w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen. Amen. Amen. Rzeczywiście, jak już ktoś ma dzieci, to wie, że pomoc Boża to jest do wychowania ich bardzo potrzebna, nie? Póki tam kawalerskie, póki panieńskie, no to tam, żeby pójść na zabawę do remizy, jak to kiedyś, czy na dyskotekę, no to może asysty Ducha Świętego Wielkiej nie trzeba, nie? Tam inne są używki. Tu Batyr pokazał wzór dla dzieci, jak wdziąsło walić, nie? Także tu można się posiłkować na tego typu imprezy, ale jeśli ktoś ma dzieci i widzi, zaczyna dostrzegać ten trud, jak i niebezpieczeństwa, i że chciałby kontrolować sytuację, ale nie będzie przecież w pełni kontrolować sytuację dziecka, no to wtedy myślę, że spora część ludzi zaczyna dostrzegać swoją niewystarczalność w rozwiązywaniu prostych życiowych problemów, no bo dzieci się rodzą milionami, nie? Czyli to proste, a jednak nie dajemy rady. Może warto rozważyć, czy jednak Bóg nie jest potrzebny do życia. To do agnostyków, ateistów taki drobny apel i życzę im tego odkrycia wcześniej, niż już będą mieć kłopoty wychowawcze z dziećmi, bo wtedy może być za późno. Tu dla takiego troszkę nabrania pokory do tego procesu polecam film Dojrzewanie. Rzadko filmy z Netflixa polecam. To taki całkowicie świecki film, czteroodcinkowy, Dojrzewanie, znajdźcie sobie, obejrzyjcie. To dotyczy dwunastolatka, ale problemy rozpoczęły się wcześniej. Nie? Także oczywistą rzeczą jest, że do wielu rzeczy, nie tylko do wychowania dzieci, potrzebujemy Bożej pomocy. Jakbyście otworzyli sobie Biblię, to byście zobaczyli, że wiecie, do czego potrzebujemy Bożej pomocy? Do tego też. Do każdego oddechu. Ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, oczywiście. Ale gdyby nie pomoc Boga, to nawet byś nie odetchnął. Warto o tym wiedzieć. A teraz do zbawienia. Czym jest zbawienie? Nie? No bo jeśli mówimy o chrzcie niemowląt, żeby je zbawić, jeśli zastanawiamy się, co Biblia mówi w ogóle o zbawieniu dzieci, niemowląt, starszych i tak dalej, no to spróbujmy sobie zdefiniować. Nie? To jest jedno z częstszych słów, które się pojawia w Biblii i dla wielu może być pewnym zaskoczeniem, że to słowo absolutnie nie ma rodowodu religijnego. To nie jest z tego nieba, piekła i tak dalej. Nie, to w ogóle to jest, najprościej można by powiedzieć, na przykład ktoś się topi, nie? I już mu brakuje tchu i woła ratunku. I jeśli ktoś usłyszy, czyli jest ratownik, no to on go uratuje, czyli zbawi. bo słowo zbawić znaczy uratować. To jest całkowicie, można powiedzieć dzisiaj, używając tego języka trochę nowoczesnego, świeckie słowo, uratować. Czyli trzeba by zapytać, przed czym i do czego, nie? Przed czym ratuje? Jest ten ratunek, który używamy w tej terminologii chrześcijańskiej, zbawienie. I do czego, nie? Ja tu sobie tak napisałem, żebyście sobie mogli też to przeczytać, wrócić do tego. Zbawienie to ratunek przed karą za wszystkie moje grzechy. To ich całkowite przebaczenie, nawet grzechów przyszłych. To przemiana wewnętrzna, nazywana w Biblii nowym narodzeniem, która czyni mnie, to ważne, obywatelem nieba. Zbawiony to znaczy obywatel nieba. Ma życie wieczne z Bogiem. Katolickie myślenie o zbawieniu to jest never ending process. Nie? Że gdzieś się zaczyna, gdzieś się kończy miliardy lat w czyśćcu albo i nie, nie. Także nie ma praktycznie końca. Gdzieś idziesz jak potrącony, nie wiesz w którą stronę i tak dalej. To jest absolutnie fałszywa, pogańska droga. Czy myślenie w Biblii, zbawienie jest punktowe. Albo jesteś zbawiony, czyli jesteś uratowany, albo nie. Tu tak troszkę podobnie jak z tym topielcem, nie? Grozi ci utonięcie, no i ktoś podpływa na łódce, bierze cię za wszasz i wyciąga do łódki, wiezie na brzeg. Jesteś uratowany, to jest zdarzenie punktowe. Nie rozciągnięte w czasie, że on cię teraz będzie przez 30 lat ratował, bo byś z głodu zdechł, chyba że umiesz paszczą polować na ryby, no to już, to, że tak powiem, jakaś wyższa zdolność. Nie? To jest zdarzenie punktowe. Uratowanie przed jakimś niebezpieczeństwem. I w chrześcijaństwie oznacza przed karą za moje wszystkie grzechy. Małe, wielkie, przeszłe, teraźniejsze, przyszłe. Nie? To jest ratunek przed karą. To ich całkowite przebaczenie, no bo jeśli by nie było całkowite, to dalej by jakaś część kary, czy cała kara na nas spoczywała. To przemiana wewnętrzna, w tym chrześcijańskim rozumieniu zbawienia, nowe narodzenie. I to masz nowy paszport. Jesteś obywatelem nieba. Nie? To tak oczywiście można by na pewno jeszcze dopisać wiele skutków zbawienia. Masz Ducha Świętego i tak dalej, ale koncentrujemy się na tym najbardziej istotnym, czyli ratunek przed karą, przebaczenie wszystkich grzechów i posiadanie już niebieskiego paszportu, nie? Czyli Bożego paszportu, obywatelstwo nieba. No i żeby to nie było, że ja tu wam mówię, no to otwórzmy sobie list do Efezjan i przeczytajmy najpierw, co nam groziło, drugi rozdział.
List do Efezjan, drugi rozdział, od 11 wersetu. Przeto pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski, dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalece od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie.
Szczególnie to zawsze mnie porusza, bo pamiętam taki czas w swoim życiu w szkole średniej, gdzie tego bardzo tak wręcz dojmująco doświadczałem. Bez Boga jestem sam jak palec na tym świecie. Bez Boga na świecie. Nie? To jest wstępny opis. Czytajmy dalej, bo jest mowa, co Chrystus zrobił.
Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon, przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu.
Dzięki. Przeczytaliśmy cały ten fragment. Na nim można by, myślę, cały obóz, całą konferencję kilkudniową, analizując poszczególne prawdy tych kilku wersetów. No ale ja postaram się tak pewne rzeczy zostawić z boku. Tu tych dwóch ludzi, to chodzi o Żydów i pogan, nie? Że tu była straszna nienawiść i tak dalej. Także ten wątek nienawiści narodów innych do Żydów, Żydów, pogarda do innych narodów, to sobie zostawimy. A spróbuję tylko podkreślić to, co dotyczy zbawienia. Zobaczcie, że tu pojawia się krew Chrystusa. Nie? Byliście dalecy, nie? Byliście obcy, bez Boga na świecie. Staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez, zobaczcie, w Chrystusie i przez Jego krew. Jest podkreślone, nie? Że dzięki Chrystusowi, a konkretnie dzięki temu, że On przelał swoją krew, czyli umarł za ciebie. Tydzień temu pokazywaliśmy wieczerzę w biblijnym kościele, czyli pamiątkę tego, co Jezus dla nas zrobił. To też troszeczkę o tym mówiłem, o znaczeniu właśnie złamania chleba jako symbol zmiażdżenia ciała Chrystusa i wino jako symbol Jego krwi przelanej za nasze grzechy. Ta ofiara raz się dokonała w historii na krzyżu Golgoty i Bóg powiedział, że jest wystarczająca. Wykonało się, dokładnie zapłacone. Już nie trzeba. Już ofiara za mój, twój grzech. Grzech rozumiany od, nie wiem, może poczęcia, może wcześniej, może później, nie wnikam. Zaraz będziemy zresztą tego dotkniemy. Ale do mojej śmierci wszystkie grzechy Jezus wziął na siebie i 2000 lat temu już zapłacił za nie wystarczającą karę. Nie? I jeśli ty przyjdziesz do Chrystusa, to zobaczcie, stajesz się bliski Bogu. I w końcowej frazie tu mamy... Którzyście daleko, gdzie to jest domownikami Boga. Pomóżcie mi. Tak, tak. O, tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami. Nie? Czyli mamy takie samo obywatelstwo, takie same paszporty, jak wszyscy święci w niebie. Już mamy. Bo zobaczcie, nie, że staniecie się na końcu drogi. Jaki tu jest aspekt czasowy? Tak więc już nie jesteście obcymi, lecz jesteście. To już się stało. Macie paszporty takie same jak wszyscy święci. I to, co powiedziałem w tej naszej definicji, jesteśmy domownikami Boga, obywatelami Królestwa Bożego. No to już tam... Można to sobie rozciągać. Czyli żebyśmy zrozumieli, czym jest zbawienie, że to jest zbawienie od kary za nasze grzechy wszystkie, danie nam nowej natury, danie nam przebaczenia grzechów, danie nam życia wiecznego i jeszcze wiele innych rzeczy, ale na tych się tylko skupimy. Jest to dzięki Jezusowi, dokładnie dzięki Jego krwi i to skutkuje już teraz, werset 19, już jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga. Nie po czyśćcu, nie po śmierci, nie w przyszłości, tylko już teraz na ziemi. Biblijni chrześcijanie, czyli ci, którzy zawołali osobiście do Jezusa Chrystusa, są obmyci Jego krwią, dzisiaj są święci, dzisiaj są domownikami Boga. Zbawienie już się dokonało. Koniec. Nie? Stąd mówimy, że mamy już życie wieczne i cokolwiek by się w przyszłości nie zdarzyło, nie? To już... I tak będziemy w niebie. Może ktoś zgłupieć, może ktoś tam ześwirować, może ktoś zacząć grzeszyć, nagle mu się grzech spodoba i tak dalej, i tak dalej. To jeśli szczerze został obmyty krwią Jezusa, to już tego paszportu nigdy nie traci. Jest współobywatelem, świętych domownikiem Boga. Na zawsze. Nie? No, to już mniej więcej mamy zarysowane zbawienie. Oczywiście zachęcam do przeczytania takiego wnikliwego jeszcze tego fragmentu lub całego listu do Efezjan. A my na chwilę zapytamy się o naturę dziecka. Czy ono rodzi się czyste? Tabula rasa, nie? To mówi współczesna psychologia. Że jest czysta tablica i teraz są czynniki zewnętrzne, czyli inni ludzie. Nie? To jest podstawowy błąd świeckiej psychologii, dlatego z tego fałszywego założenia no, wiele późniejszych błędów wynika. Nie? Jest bardzo łatwo, skasować, znaczy no, podać nieprawdziwość tego argumentu, że człowiek rodzi się tabula rasa, taki ani w te, ani we w te. No jeśli wszyscy rodzą się tabula rasa, to skąd się później bierze zło? Co? Kosmici zaszczepiają cię złem, jak skończysz 12 lat, czy jak? Nie? Każdy, kto ma dzieci, to wie, że nawet taki różowy bobasek potrafi już pokazywać trochę charakterek, to się tak początkowo mówi. Nie? I otwórzmy, tu mamy psychologię, która oczywiście jest bardzo duża część psychologii, która odrzuca to fałszywe założenie tabula rasa, ale no, większość, szczególnie takiej komunistycznej, a my żyjemy w świecie postkomunistycznym, większość tej psychologii niestety bazuje na tym, że dzieci są z gruntu dobre. To tylko rodzice są toksyczni. Skąd ta toksyczność w rodzicach, jeśli dzieci rodzą się dobre? Żaden psycholog nic mi nie mówił na ten, co? Od małp się nauczyli? Od psa? Kota? Toż to by był, nie wiem jak powiedzieć, seksizm na kota. To Jarka trzeba zapytać, ale to może będę miał okazję kiedyś. Ale tak nie dążę, żeby nie było, nie? Zobaczmy, co list do Efezjan mówi o naturze dzieci.
List do Efezjan, 2 rozdział od 1 wersetu. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy, niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni.
Widzicie, synowie oporni, a tu już bezdyskusyjnie, byliśmy z natury dziećmi gniewu, buntu, jak i inni. I później cała cywilizacja, całe wychowanie. To jest oczywiście, trzeba nauczyć dziecko mądrości, wiedzy, ale trzeba też pomóc mu poradzić sobie z buntem, z gniewem, z agresją, którą ma przeciwko dobru wokół siebie, czy też innym ludziom. Nie? Czyli zobaczcie, człowiek jest z natury dzieckiem gniewu. Nie? Z natury, czyli z urodzenia. I podobnych fragmentów moglibyśmy znaleźć kilka zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, ale na tym poprzestaniemy. Nie? Dziecko jest z natury skłonne do gniewu. Nie? I teraz, czy widzieliście jakieś katolickie dziecko, któremu chrzest pomógł przestać się buntować? Ktoś widział takie? Część moich dzieci, mieliśmy ich czwórkę, jedno nie przeżyło tego wstępnego okresu prenatalnego, ale te, co się urodziły, dwoje było chrzczone po katolicku, a jedno nie. Jak myślicie, czy widzieliśmy jakąś różnicę, że te ochrzczone to naprawdę, jak zgasiłeś światło, to tak jak ten neon świeciły z becików, a potem z łóżeczek świętością. Nikt takiego czegoś nie zaobserwował. Czyli wiecie, Biblia mówi nam jasno, kto i co zbawia. Nie? Jezus, decyzja, i tak dalej, zaraz będziemy o tym mówić. I doświadczenie pokazuje, że ten chrzest niemowląt niczego w nich nie zmienia. Także no, warto już taki argument, można powiedzieć, z doświadczenia, że jeśli dziecko, tak jak katolicy to nazywają, z grzeszną naturą, tu jest to, że skłonność do buntu, do gniewu, nie? Można to tak nazwać. No to jak chrzest i ksiądz ma tę moc czarownika afrykańskiego, nie? No to te dzieci powinny być lepsze po ochrzczeniu, nie? A takich procesów nikt jeszcze w świecie nie zaobserwował. A jak się popatrzy na zwolenników batyra, no to trzeba powiedzieć, że chrzest się nie przyjął. Lepszego to tam nie zobaczysz. Mniej więcej podobni, nie? Dobra, jedziemy dalej. Czyli mamy pierwszy punkt. Warto, żebyśmy ten punkt sobie mocno w głowę wryli, bo on jest najbardziej zwalczany. Nie? Tu rodzice mają najwięcej problemów. To właśnie z uznaniem, że ich dziecko jest z natury skłonne do buntu i trzeba się na to przygotować. Jest słodkie, różowe, piękne, ale da ci w kość. Wiecie, skąd się biorą siwe włosy? Podobno kawalerowie też mają, nie? Ale na pewno ludzie żyjący w małżeństwach mają szybciej, nie? Bo to wychowanie dzieci jest trudne, nie? One się buntują, one robią różne głupie rzeczy, nie? I tak dalej, nie? To trzeba się uzbroić w tę cierpliwość, że ta walka jest do wygrania, ale musisz być przygotowany, żeby ją stoczyć. Bo inaczej wpadniesz w frustrację, w depresję, będziesz obwiniać siebie, nie, że to twoja wina, że to twoje dziecko jakieś takie gorsze, tu innym się udaje wychowywać, a tobie nie, nie? I różne problemy. To jeśli nie zrozumiesz, najlepiej jeszcze przed narodzeniem swojego dziecka, tej podstawowej prawdy. Dziecko rodzi się z naturą skłonną do grzechu, do buntu, do zła. No i tyle. A potem, jak już może to zło świadomie wybierać, to wybierze. To wybierze. I każdy rodzic, myślę, że potwierdzi, że ostatnio taka sytuacja była, no, bardzo tragicznego wypadku. Rodzice kupili dziecku hulajnogę elektryczną. Wiecie, z jaką prędkością może się poruszać hulajnoga elektryczna? Kto wie? Skąd? Powyżej 65. To różne są modele, ale 65 to naj... Pamiętacie takie bździny za naszych czasów, komarki, nie? Ja pamiętam, jak kiedyś na komarku jedzie gość i milicja obywatelska, nie? Władza zatrzymuje. I mówi, przekroczył pan prędkość, bo było 50. No chłop, panie, mówi, to niemożliwe, przecież to nigdy się nie rozpędza. Ale tu z góry było, nie? Także, no i na rowerze można też 50 osiągnąć, nie? A tu, wiecie, dajemy nastolatkom do ręki no, torpedę, bo mniej więcej torpeda z podobną prędkością pędzi, nie? Może tam trochę więcej, ale nie dużo. Zależy tam starsza z pierwszej, drugiej wojny światowej, czy współczesna, nie? I kupili na jakieś urodziny, 15 chyba tak. No i powiedzieli, słuchaj, to jest niebezpieczne, nie wolno ci jeździć bez kasku. Kask zamówili parę dni później i miał przyjść jutro, nie? Obiecujesz, Jasiu, nie pamiętam imienia niestety tego dziecka, tu widzicie artykuł, to ja nie zmyślam, opowiadam wam historię taką, która teraz tam pogotowie ratunkowe, lotnicze i tak dalej. Obiecujesz, że nie będziesz jeździł, dopóki nie przyjdzie kask, bo musisz jeździć w kasku. Obiecuję solennie, na pewno nie będę. Domyślacie się, jak się historia skończyła? Niestety śmiercią. Niestety nie posłuchał. Niestety z kolegą wybrali się na przejażdżkę. Kask przyszedł następnego dnia. Dziecko z natury jest skłonne do buntu. Jeśli tego nie zaakceptujesz, będziesz żył w wychowawczych porażkach i prawdopodobnie dostaniesz jakiegoś rozstroju jak nauczyciel po 30 latach pracy w szkole. Nie? Bo nikt nie przeżył tego bez rozstroju na zdrowiu, co tam się w tych szkołach wyrabia. Nie? No dobra, to jest punkt pierwszy. Nie? Myślę, że bardzo, bardzo ważny. Drugi punkt, stowarzyszony. No bo jak mamy dziecko ze skłonnością do buntu, które tylko kiedy może wybierać między dobrem a złem, nie? To będzie wybierać zło. Nie, że cały czas, nie, że we wszystkim. To tak jak i my, dorośli. Jedni tam więcej, drudzy mniej, ale będzie wybierać zło. I to zło niekiedy będzie miało tragiczne skutki dla rodziny, dla tego dziecka i tak dalej, nie? Jedynym ratunkiem jest przyjęcie zbawienia. No tu jest trochę tautologia, ale mam nadzieję, że wybaczycie. Jedynym rozwiązaniem, o, powinno być, jest przyjęcie zbawienia z łaski. Przyjęcie zbawienia z łaski. I tego katolicy nie rozumieją. Pamiętacie tę odpowiedź? No, co zbawia? No, chrzest nie. No to co? Życie. Życie. Czyli jak przeżyje życie, to zostanie na wadze, jak u pogan w Egipcie, nie? Taka waga, dobre uczynki, jak przeważą, idziesz do nieba, jak przeważą złe, idziesz gdzieś do jakiejś tam otchłani czy innych brzydkich miejsc. To jest katolicka, pogańska filozofia. Oni to przyjęli z pogaństwa, w ogóle, że tak powiem, nie oduczają tego ludzi. Dlaczego? Bo dzięki temu mają nad nimi pewną władzę przez strach. Bo oni powiedzieli, ty grzeszysz, robisz za mało dobrych uczynków, ale my czarownicy, my kler, mamy cudowną moc dosypania ci do tej drugiej szali, nie? Bo mamy odpusty ze skarbce uczynków świętych, czyli możemy do twojej tej szalki z dobrymi uczynkami dosypać świętego Aleksego uczynków. My czarownicy mamy taką moc. A możemy ci, jak przyjdziesz do nas i wszystko ładnie powiesz i podzielisz się zyskiem z tej kradzieży, możemy ci odpuścić. Czyli odjąć trochę coś z tej szali, nie? I oni przez całe życie mają władzę nad ludźmi. Głupi lud boi się i woli nie zadzierać z kastą czarowników, tak jak w murzyńskiej wiosce. Tu nie ma żadnej różnicy pomiędzy katolicyzmem a murzyńską wioską. Ten sam strach tak samo działa. Zobaczcie, że biblijni chrześcijanie mówią, przyjdziesz do Jezusa, masz wszystkie grzechy przebaczone. Ja ci nie jestem potrzebny. W ogóle nie mam związku. Oprócz tego, że cię poinformowałem, gdzie dają za darmo przebaczenie. Gdzie jest promocja? Bierz, darmo dzisiaj. Tylko tyle mam związek z twoim zbawieniem. Resztę załatwiasz ty i Chrystus. Bo Jezus stoi i kołacze do ciebie, on chce osobiście tobie wjechać na chatę i dać ci zbawienie, obmyć cię swoją krwią. No, to już mówiłem wcześniej. Jedynym rozwiązaniem jest przyjęcie zbawienia z łaski. List do Efezjan, tu siedzimy.
List do Efezjan, 2:4. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.
Amen. Zobaczcie, dobre uczynki czym są? Nie są drogą do osiągnięcia zbawienia. Nie są drogą do osiągnięcia nowego stworzenia. Są owocem. Jeśli jesteś na nowo stworzony, to chcesz podobać się Bogu. Chcesz robić to, co dla Niego jest ważne. To, co dla Niego jest dobre. Nie? Bo masz Jego nowe stworzenie w sobie. Stary człowiek umiera, to właśnie symbolizuje chrzest. Nie? Bierzemy, możecie tam mi znaleźć jakiś chrzest naszego kościoła, może ten Plutonu albo jakiś inny, to możemy wam pokazać, za chwilę, jak wygląda chrzest w biblijnym kościele, dorosły człowiek najpierw musi dać świadectwo, że on już przyjął zbawienie, on już jest zbawiony. Niekiedy nas ktoś oszuka, to wtedy możemy ochrzcić niezbawionego, ale to mu nic nie pomoże. Nie? Najpierw musi być zbawiony, a dopiero potem jako wyraz posłuszeństwa Jezusowi i jako symbol to, co się z niego, w nim stało, zanurzamy, i to jest symbol, stary człowiek umiera, i wynurzamy, nowy człowiek powstał. Nie? Ale to jest symbol, bo to się dzieje w momencie, kiedy ty przez zaufanie zwrócisz, z zaufaniem zwrócisz się do Jezusa, Jezu, wejdź do mojego serca, do mojego życia, a nie w momencie chrztu. Chrzest jest następstwem, symbolem, nie? Jest jednym z dobrych uczynków, można powiedzieć, do których Bóg nas przygotował, nam je polecił i tak dalej. No ale wróćmy do początku. Przez nasze grzechy jesteśmy oddzieleni od Boga. Umarliśmy. To jest oznaka, nie mamy kontaktu. Nie? Tu pamiętacie Ewie i Adamowi, jak Bóg powiedział, że jak zjecie, na pewno umrzecie. Ale oni fizycznie nie umarli. Co oznaczało dla Adama i Ewy to, że umrą? Kopa w dupę dostali z raju. Już nie mogli być w społeczności z Bogiem. Nie mogli być blisko Boga. Umarli, są oddzieleni od Boga. Nie? No i teraz zobaczcie, co się dzieje. Tu jest parę innych skutków, kilka innych skutków zbawienia. Marcin, na czacie, jakby ktoś chciał, to bardzo bym chciał, żebyście zwrócili uwagę na werset szósty. Na werset szósty, nie? No bo tu przez zaufanie Chrystusowi ożywił nas. Już jesteśmy żywi, nie? Czyli już mamy bliskość z Bogiem, już teraz, nie? No to jeszcze ludzie rozumieją, ale przeczytajmy jeszcze raz werset szósty.
I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie.
Gdzie teraz siedzisz? No nie tu, znaczy trochę tu, no. My fizycznie jesteśmy tu. Ty gdzieś może tam siedzisz gdzie indziej, nie? Ale gdzie jest twoje duchowe miejsce w tej chwili? Nie po śmierci, nie po powrocie Chrystusa. Gdzie jest teraz twoje duchowe miejsce? To wiecie, jak się to rozumie, to zaczyna czachę rozsadzać. Zobaczcie, że to jest w aspekcie dokonanym. Już wzbudził, nie? No to dobra, żyjemy, ale z Chrystusem już jesteśmy w niebie. Czy coś przesadziłem? Czy coś źle odczytałem? Proszę, jak ktoś chce, niech mnie poprawi. Może ktoś jest zaskoczony, to piszcie, proszę, bo być może czytaliście ten werset wielokrotnie, ale nie zwróciliście uwagi na konsekwencje tego szóstego wersetu. Gdzie jest twoje duchowe miejsce już dziś, a nie po śmierci? Posadził wraz z Chrystusem w okręgach niebieskich. Tam, gdzie Chrystus, tam już my jesteśmy. Nie wiem. Niech się tam filozofowie i teologowie spierają. Ja tylko pokazuję prosty tekst Biblii. No dobra. Osobiste przyjęcie, czyli rozwiązanie dla twojego dziecka, ale mam nadzieję, że już też kojarzysz, że i dla ciebie, to jest tylko i wyłącznie przyjęcie ratunku od Niego. Rodzimy się ze skłonnością do grzechu, do zła, do buntu. Kiedy tylko możemy, zaczynamy grabić sobie, a nasze grzechy nas oddzielają od Boga. Dokładnie jeden grzech może już nas oddziela nas od Boga. Nie może, tylko na pewno. To w liście Jakuba możecie sobie sprawdzić. I jedyną drogą powrotu jest przez Chrystusa. Nie? I taki trzeci, chyba że mamy, Marcin, jakieś ciekawe głosy, to dawaj. Chrzest rzeczywiście, tak jak powiedziałem, symbolizuje, ale nie sprawia, nowe narodzenie. Nie? Stary człowiek umiera, wynurza się nowy. Czy możemy pokazać? Mamy jakiś chrzest? Wóz techniczny? No to dawajcie. A, to mamy zdjęcie. Myślałem, że filmik jakiś. No dobra, no to przynajmniej parę zdjęć. Resztę niech wyobraźnia dopowie. No, idzie pod wodę. Widzicie? Dobra. Dzięki. No to zobaczmy. Ten, tu mieliśmy ten symbol. No a przeczytajmy o tym nowym narodzeniu. Jak ono się dokonuje? I gdzie tu mowa o tej nauce katolickiej, że to chrzest dokonuje tego nowego narodzenia? Znaczy szaman za pomocą zaklęć. Proszę, list Jana. Przepraszam, Ewangelia Jana.
Ewangelia Jana, pierwszy rozdział od 11 wersetu. Do swojej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.
Amen. Troszeczkę w szerszym kontekście, żebyście, bo tu można by tylko pokazać 12 werset. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. No ale żebyście zobaczyli, o co chodzi, o kogo chodzi. To jest oczywiście o Jezusie, tak rozpoczyna się Ewangelia Jana. Jezus Logos. Jezus przyszedł do swej własności, Żydzi go nie przyjęli, swoi go nie przyjęli, ale tym wszystkim, którzy go przyjęli. I czytaliśmy w liście do Efezjan, że już nie ma różnicy między Żydem a poganinem, nie? Że chce nowego człowieka z każdego zrobić. Nie? I tu jest jasno, kto. Tym zaś, którzy przyjęli Jezusa, zobaczcie, dał prawo. Sam Bóg wręcza ci paszport. To Bóg nadaje ci to prawo. Nie żaden człowiek, nie Kościół, nie świadectwo Chrztu Świętego za 50 zł, czy ile teraz, po ile chodzi, to nie wiem. Nie? Zobaczcie, sam Bóg daje. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą, czyli zaufali Jego imieniu, że Jezus daje zbawienie. Że w imieniu Jezus, w osobie Jezusa jest zbawienie. I ten moment zbawienia, przyjęcia Jezusa, zobaczcie, nazywa się narodzeniem nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny. Nazywa się narodzeniem z Boga. Nowe narodzenie. Narodzenie z Boga. I zobaczcie, ile ludzie mają do powiedzenia w tym procesie. Ile? No nic. Widzicie? Mówię o obcych ludziach. Ty tak, bo ty masz uwierzyć. Ale nikt z zewnątrz. Nie ma do tego nic do rzeczy. Czyli ani rodzice chrzestni, ani rodzice fizyczni, ani ksiądz, biskup nawet, nie ma nic do tego, bo to prawo daje sam Bóg. I nie chrzest, zobaczcie. Nie, kto zostanie ochrzczony przez księdza, ma prawo nazywać się dzieckiem Bożym, bo biskup pieczęć przystawił. Nie ma tu czegoś takiego. Kto przyjął Jezusa, sam Bóg dał mu prawo nazywać się, być dzieckiem Boga. I tyle. Proste. Jak dwa razy dwa. Żebyście jaśniej, bo tu to jest przez wniosek, nie? Że jeśli to Bóg daje człowiekowi wara od tego obcemu, nie? Nikt nie może tu żadnym pośrednikiem być, nic nie może nikt dołożyć, ochrzcić i tak dalej. To jest oczywiste, że chrzest niemowląt, czy w ogóle chrzest dorosłych, nawet nic do zbawienia nie ma. No to zobaczcie naukę apostolską, bo w Ewangeliach nie wszystko jest jeszcze jasno wytłumaczone. No po to Jezus wysłał swoich apostołów, otrzymali Ducha Świętego i mieli to wszystko ogarnąć, nie? Duch Święty ma im przypomnieć, ma im dać zrozumienie, nauczyć i objawić rzeczy przyszłe, nie? Czyli sięgamy do nauki apostolskiej, list apostoła Pawła do Koryntian. Zobaczcie, co on mówi na temat chrztu.
Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział od 14 wersetu. Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie chrzciłem, prócz Kryspa i Gajusa, aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni. Ochrzciłem też i dom Stefana. Poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy.
Amen. Czy wyobrażacie sobie sytuację, gdyby chrzest zbawiał? I Paweł, dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem, plus tam paru. Nie? A Kościół prawdopodobnie liczył tysiące ludzi. Nie? Bo tam Paweł około 2 lata głosił Ewangelię, także to były tysiące ludzi. No to jeśli chrzest by zbawiał, to jak on mógł może dziękować Bogu, że nie ochrzcił tam prócz może kilku czy najwyżej kilkunastu osób, nie? Reszta chrzcili inni chrześcijanie. On dziękuje, że nikogo nie ochrzcił. Zobaczcie. I mówi, nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił. Ale po co mnie posłał? Abym głosił dobrą nowinę o darmowym zbawieniu przez krzyż Chrystusa. Proste? Ja nie wiem, jak można tego nie rozumieć, nie? No, pokazuję wam, żebyście zobaczyli, jak te biblijne argumenty są jasne, jak Biblia jest precyzyjnie napisana, odpowiada na każde pytanie i tak dalej, nie? Absolutnie chrzest ani niemowląt, ani dorosłych, kto tak twierdzi, to występuje przeciwko Ewangelii o darmowym zbawieniu, z łaski, tylko przez zaufanie w to, co Chrystus zrobił na krzyżu Golgoty. Nie posłał mnie, żebym chrzcił, ale żebym głosił Ewangelię. To jest moje główne zadanie. Oczywiście widać, że jak trzeba było, to ochrzcił tam parę osób, nie? Jak nie było tam kogoś innego, ale głównym jego zadaniem jest głoszenie dobrej nowiny o darmowym zbawieniu. Tylko i wyłącznie z łaski, czyli nie z uczynków, nie z moich zasług, nie zasługuję, a dostaję w prezencie, można powiedzieć, i przez zaufanie. Tak chcę. To tak jak topielec. Płynie łódka z ratownikiem. Nie, dziękuję. Bulbul tonęł. Jego wybór. A drugi mówi, dzięki, ratuj. Czy tam ratujcie. No to go wyciągają, nie? Co prawda wśród ratowników to jest taki zwyczaj, że z tyłu podpływają z tyłu i najpierw w łeb topielca, żeby nie podskakiwał, i ratują go, czy on tam wbrew jego woli, czy nie. Później niech się zastanowi, najwyżej się będzie topił drugi raz, nie? Jak już musi. Ale tu Bóg szanuje naszą wolną wolę, także zbawienie nie jest tak, że nas tam w łeb zbawia, a później trzeźwiejemy, nie? Tylko każdy musi sam przyjąć Jezusa Chrystusa. Czyli wiemy już, że absolutnie chrzest nikogo nie zbawia, nie jest konieczny do zbawienia. Stąd teraz wniosek najważniejszy, jeśli chodzi o zbawienie naszych dzieci. Tak jak dorosły, tak i dziecko, żeby być zbawione, musi osobiście przyjść do Jezusa. I to jest możliwe. Zobaczmy, co Jezus mówił ludziom, którzy przyprowadzali do Niego małe dzieci. Nie? Lećmy.
Ewangelia Świętego Łukasza, 18 rozdział od 15 wersetu. Przynieśli też do Niego i dzieci, aby się ich dotknął, a widząc to uczniowie gromili ich. Jezus zaś przywołał je i rzekł, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem do takich należy Królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam, kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do Niego.
Amen. Jezus wykorzystał tę sytuację, tak praktycznie zawsze robił, żeby dać pewną lekcję duchową. Także ta sytuacja, główne jej zastosowanie to jest tu. Nie? Wnioski na temat zbawienia dzieci można wysnuwać, ale żeby pamiętać, że główne zastosowanie to jest tu. Jeśli nie przyjmiecie, kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do Niego. Jak odczytujecie, rodzice, tę frazę jak dziecię. Kilka propozycji. Co to znaczy, że mamy przyjąć Królestwo Boże jak dzieci? Z zaufaniem, tu jest głos. Słuchamy? Tata powiedział, tak będzie, tak, tak. Z pełnym zaufaniem, można powiedzieć, nie? Że dzieci ufają bezgranicznie. Oczywiście później to zaczyna trochę erodować, nie? Jest coraz gorzej, ale w tym takim młodym wieku, przedszkolnym, można jeszcze tak powiedzieć, to dzieci traktują tak jak bater siebie. Bater myśli, że już jest, dokonał przebóstwienia, nie? I wszystko może. Jeździ po ludziach i mówi: tobie browary, chłopom snopo, nie, kombajny, wszystko damy, oj, wesoły oberek, nie? Pamiętajcie, to kiedyś to ten, jak Kwaśniewski tańczył wesoły oberek, nie? I to wygrał wybory. Duda już później tak skaczał, jak taki trochę przygłup tam, pamiętacie? Ale to nie będę, bo nie będę z siebie głupa robił, ale można to zobaczyć. Ten przebija wszystkich, wszystkim damy wszystko, nie? Oczywiście zły Tusk stoi na przeszkodzie, bo ja bym serce wam dał, jak na ustawce, nie? I tak dalej. Będę was reprezentował tylko tu i tak dalej. Także tak wygląda mamienie głupiego ludu. Jak ktoś chce, niech w to wierzy. A Bóg dał dowód swej miłości. Swego jednorodzonego syna. Można powiedzieć, obuł w ciało. Coś ciało dla mnie przysposobił. No ja się zgodziłem, mówi Bóg Syn do Boga Ojca. Przeżyłem życie. Pokazałem im, jak ich kochasz, czego chcesz od nich. No a potem mamy tę scenę w ogrodzie Getsemane, kiedy Jezus wie, że przyszedł ten końcowy akord, najważniejszy jego misji, że teraz on ma swoje życie dać za owce, za ludzi. I modli się i prosi tych swoich przyjaciół, uczniów: módlcie się ze mną, oni śpią. On się boi, aż taki krew z potem mu się miesza. Boi się fizycznie tego, co ma za chwilę nastąpić, i woła do Ojca: Ojcze, to może jest jakaś inna droga. Jeśli to możliwe, oddal ten kielich ode mnie. Wie doskonale, że nie ma innej drogi. To, co mówiłem na początku. Rodzimy się ze skłonnością do buntu. Potem tę skłonność wykorzystujemy wielokrotnie i szkaradnie. I jesteśmy oddzieleni od Boga i zasługiwalibyśmy na wieczne potępienie, wieczne oddzielenie. I albo to, albo Jezus idzie na krzyż. Idę. Nie moja, lecz Twoja wola niech się dzieje. I Jezus umarł za mnie i za Ciebie. Dziecko musi przyjść do Jezusa z własnej woli. Zobaczcie, że w tym tekście nie jest: przyprowadzajcie dzieci do mnie, przynoście dzieci do mnie. Jezus tego nie powiedział. To robili tamci rodzice. Ale to, co Jezus powiedział, to mówię, główne z tej sytuacji z dziećmi, z tego kontekstu: z pełnym zaufaniem macie przyjść do mnie. Jeśli ktoś wątpi, to w Biblii jasno prosi z wątpliwością, to niczego nie osiągnie, niczego nie uzyska. Chyba, że to jest taka modlitwa: Boże, nie wiem, czy jesteś. Proszę Cię, pomóż mi się znaleźć. I prosi o coś konkretnego. Ale jeśli już ma kawę na ławę, to co mówimy o Ewangelii, rozumie, po co Jezus umarł. I mówi: było albo i nie było, zmartwychwstał albo i nie zmartwychwstał. Kto to wie, Panie? Ale co mi szkodzi? Se zawołam. Nie? Głośno: Jezu! Żeby tam, wiecie, na pewno usłyszeli, nie? Ale w sercu absolutnie nie ufa, że to się stanie. To może se i 10 razy, i 100 razy wołać. Nie zmieni to żadnej rzeczywistości. Musi całym sercem zaufać, że Jezus jest prawdziwym Bogiem. Jezus umarł za twoje grzechy. Teraz stoi i kołacze i chce wejść. I jeśli ty powiesz tak, to automatycznie się to stanie, co Jezus obiecał. Te wszystkie rzeczy, przebaczenie grzechów, miejsce w niebie, paszport niebiański i tak dalej. Nie? Masz uwierzyć, to tak jak małe dziecko ufa swojemu ojcu. Inaczej to nic z tego nie będzie. Nie? Ale drugie to zastosowanie, że zobaczcie, że dzieci samodzielnie mogą przychodzić do Jezusa. Oczywiście no, nie te niemowlęta, bo one, chyba że się komu takie urodziło, chodzące od razu, nie? Na Karino widziałem, ale to konie tak się rodzą, że od razu wstaje i tam jakoś tak idzie. A dzieci to po roku, nie? A to jeszcze dwa kroki zrobi i tak dalej, nie? Czyli musi mieć zdolność chodzenia i musi mieć świadomość, do kogo idzie, nie? Bo tu mówisz, nie zabraniajcie, nie chodzić po polu, nie? Czy po dworze, jak się u nas mówi, tylko przyjść do mnie, nie? I teraz u różnych dzieci będzie się to w różnym wieku odbywało. Dlatego złe są te wszystkie urawniłowki, te wszystkie konfirmacje, bierzmowania, wszystkie czy pierwsze komunie na hasło tam w drugiej czy w którejś klasie. Nie? Dzieci się różnie rozwijają. Jedno będzie miało 5 lat i jest w stanie podjąć głęboką, prawdziwą decyzję na temat Chrystusa, a drugie ma 18 i nie za bardzo jarzy jeszcze. Znaczy jeszcze to nie, tak nie wie, czy to na pewno wierzy, czy nie i tak się miota. Nie? Że to jest osobista sprawa. Rodzice mogą, najlepiej znają swoje dziecko, stąd to oni powinni, że tak powiem, być głównymi tymi nauczycielami czy pomocnikami swojego dziecka, żeby przyszło do Chrystusa. Nie Kościół. Dlatego ja ostatnio na Którędy do Nieba opowiadałem, jak w naszym kościele wyglądają zajęcia z dziećmi. To jest głównie zabawa. My ich tam do niczego nie zmuszamy. Nie? My chcemy tylko, żeby bezpiecznie, dobrze ten czas tu spędziły, żeby też patrzyły na rodziców, na innych dorosłych, co oni tam ciekawego robią, nie? Tu na górze, bo dzieci są na dole, my jesteśmy tu wyżej. I może kiedyś, to już nie moja sprawa. Może kiedyś zapragną przyjść do Jezusa. Powitamy ich radośnie, nie? Ale nikt ich nie będzie do niczego zmuszał. To ma być ich decyzja, nie? I my to szanujemy. I rodzice są tymi, którzy najbliżej są dziecka. I oni powinni patrzeć, czy to dziecko szuka duchowo, czy zbliża się, czy jest zainteresowane, czy zadaje pytania takie właściwe. Nie? I w swojej mądrości modlić się oczywiście do Boga, bo mówiłem, że wychowanie dzieci to wymaga Bożej pomocy, pomagać mu, żeby tę decyzję w swoim czasie, kiedy już wszystko zrozumieją, żeby to podjąć. Nie? Ale trzeba pamiętać, że jeśli chcesz zbawienia swojego dziecka, to kim się powinieneś zająć najpierw? Mamy coś, proszę.
Tutaj, znaczy, jest inne pytanie. Michał pyta, mam pytanie do pastora, czy jeśli dziecko zginie, na przykład mając rok i nie zdążyło się na nowo nawrócić, to idzie ono do nieba? Albo ludzie, którzy nie poznali prawdy Ewangelii? I jest jeszcze inne pytanie w tym samym, co się dzieje z niemowlęciem, jak umrze, to mnie nurtuje.
To odpowiem na to pytanie tym pytaniem, które zadałem. Jeśli zależy ci na zbawieniu swojego dziecka, czy ono ma 2 miesiące, 3 miesiące, czy zależy ci na zbawienie dzikich plemion w Amazonii, kim najpierw powinieneś się zająć? Dokładnie. Czy ty jesteś zbawiony? Bo na to ty masz wpływ. Na zbawienie twojego dziecka masz wpływ co najwyżej pośredni, w sensie dostarczania mu informacji i przykładu przede wszystkim. Podobnie na zbawienie jakichś dzikich plemion w Polinezji czy w lasach dżungli amazońskiej. Nie? Nie masz tam żadnego wpływu praktycznie, ale na swoje zbawienie masz wpływ decydujący. Czyli najpierw bym spytał, czy ty jesteś zbawiony. Nie? I to nie na zasadzie odbicia piłeczki, bo ja mogę odpowiedzieć i zaraz odpowiem na to pytanie. Nie? Także to nie jest problem. Nie? Tylko, że ludzie często, tak jak Samarytanka, zobaczcie sobie 4 rozdział Ewangelii Jana, kiedy Jezus do niej o grzechu, to ona o czym? Żydzi mają rację, czy my? Bo Żydy mówią, że w tamtej świątyni, której teraz jeszcze nie ma, ale będzie, nie? Znaczy, to już ja dopowiadam, no bo Apokalipsa tak mówi. A nasi tu, czarownicy, mówią, że na tej górze naszej jest miejsce święte i tu będziemy zażynać te ofiary i one nas przybliżają do Boga. No taki mamy dialog Jezusa, nie? Czyli wiecie, no Jezus robił, co mógł, a i tak próbowała uciec, nie? Jezus mówi, weź zawołaj Janka, męża swojego. Sprowadził znowu do jej osobistego grzechu. Nie mam męża. No a ten chłop, a to piąty z kolei, z którym żyjesz, nie? No to już weszli z powrotem na właściwe tory osobistej odpowiedzialności, osobistego grzechu i tak dalej, nie? Także pierwsze pytanie to jest, czy ty jesteś zbawiony? Bo na to masz wpływ. Na zbawienie swojego dziecka nie masz. Ale na siebie masz. Jest taki przykład w Starym Testamencie, kiedy strasznie zgrzeszył jeden z takich najbardziej, można powiedzieć, oddanych Bogu ludzi, Dawid. Nie? Jego psalmy znamy, naprawdę chodził z Bogiem, przeżywał miłość Boga, ale zobaczył gołą babę. A wcześniej za dobrze miał. Miał luksus, miał wszystko, wojsko wysłał na wojnę, sam został w pałacu. I tak patrzy w lewo, nic ciekawego. Patrzy, o, niezła. I tak dalej. No to tak się zaczęło, ta historia. Wtedy jeszcze nie było telewizji, nie było mediów społecznościowych i tak dalej. Ale takie historie, jak widzicie, się i opisane są w Biblii. Oczywiście zmusił ją do cudzołóstwa. No, poczęło się dziecko, a mąż na wojnie. No, co zrobić? No to zaraz, to będzie wiadomo, że to nie jego, nie? Bo jakby jeszcze był w domu, no to tam by można coś zachmycić, nie? Ale mąż na wojnie od tam miesiąca czy dwóch, to sobie jakoś policzą te tygodnie, nie? Wtedy ludzie byli, dzisiaj to mówią, że oj, nie wiedziałam, że będzie dziecko. Puszczałam się, a nie wiedziałam, co z tego wyjdzie, nie? No to wtedy byli mądrzejsi i on od razu wiedział, że wszyscy się domyślą, że to coś było cudzołóstwo, jakie jest dziecko, nie? No i dokonał jeszcze podlejszego czynu. Nie dość, że uwiódł temu swojemu żołnierzowi żonę, to jeszcze praktycznie doprowadził do morderstwa na nim. Nie? To zrobił Dawid. Król, bohater i tak dalej. Takim okazał się synem, świnią i tak dalej. Nie? To pokazuje. Mówiłem o tym, że każdy z nas nosi przed nawróceniem do Jezusa nosi w sobie obrzydliwą, świńską naturę. I Dawid to zrobił. I no, potem już żałował, wyznał to Bogu i rodzi się to dziecko. To jest brat króla następnego, Salomona, starszy brat. Rodzi się to dziecko i od razu ciężko choruje, tuż po porodzie. I Dawid wie, że ta choroba jest karceniem za jego grzech. Oczywiście możecie stawiać pytanie, dlaczego Bóg akurat to dziecko skarcił, a nie tego ojca i tak dalej. W niebie, proszę, jest tam adres, to sobie pytajcie, nie? I modli się. Leży plackiem. Nie je, nie myje się. Chce przebłagać Boga, żeby nie zabierał tego dziecka. I po pewnym czasie dziecko umiera. Słudzy boją się powiedzieć. Bo mówię, zwariuję teraz. W tak wielkiej żałości jest. No ale w końcu muszą. Dawid wstał, otrzepał się. Dajcie mi coś zjeść teraz. Mówi, jak to? Tutaj tak żałowałeś, tak. A teraz mówisz, co? Dajcie mi jeść? Mówi, wtedy była szansa. Teraz już nie ma, bo ono nie żyje. A ja muszę żyć dalej. Dlatego dajcie mi jeść. To dziecko już nie wróci do mnie. To ja pójdę za nim. I na podstawie tego wersetu niektórzy chrześcijanie, czy ogólnie ludzie, wysnuwają interpretację, że to dziecko poszło do nieba, bo wiedzą, że no Dawid tam jest w niebie, nie? Tam z różnych wnioskują. No i tu na podstawie tego wersetu mówią, że pójdzie do nieba, no bo pierwsze poszło dziecko, no i Dawid, jeśli do nieba, no to tam, gdzie to dziecko. Nie. Może tak być, ale to nie jest wystarczająca podstawa, bo równie dobrze to zdanie ja tak umrę, jak ono umarło, może znaczyć. W sensie, że ja też pójdę, bo życie nasze jest czasowe. Nie? Jesteśmy śmiertelni. Nie? Także ja bym tak daleko nie szedł. Podobnie list do Rzymian rozpoczyna się też tym tematem tych, co nigdy nie słyszeli. Także odsyłam też do listu do Rzymian, do samego początku. I odpowiadając na to pytanie, Bóg nam nie raczył powiedzieć, co się dzieje z tymi ludźmi precyzyjnie. Ale raczył nam powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, że jest dobry. Na przykład zobaczcie sobie psalm setny. Tam cała ziemia ma wykrzykiwać, że Bóg jest dobry. A drugą rzecz, że jest sprawiedliwy. I tego się mamy trzymać. To jest nasza odpowiedź. To jest nasza kotwica. Wszystko inne będzie pewną, jakby to powiedzieć, koncepcją. A ja chcę, żebyśmy się trzymali faktów. A nie budowali sobie fajne filozofie, które będą dla nas przyjemne i tak dalej. Nie? Czy jeszcze inne głosy lub pytania?
Może wcześniejsze jeszcze do wcześniejszych, też do wcześniejszych części nauczania. Jessica, to zależy też dużo od rodziców, jak będzie się, to dziecko się zachowywać.
Mhm. No, tak.
Albo może też od Ignacego Zielińskiego, to raczej żartobliwie, to Jezus na koniec święceń kapłańskich nie wysyła pieczątek, a sygnatom boską świeżo upieczonemu kapłanowi, by mógł legalizować wszystkie ceremoniały w oczach bożych. I to pytanie. No i też Michał, który zadał to pytanie, pozdrawia pastora i dziękuję za odpowiedź.
Dzięki. Ale podsumowując i ten punkt, i też tę dygresję, odpowiadając na to pytanie. Jeśli chcesz, żeby twoje dziecko przyszło do Jezusa, nie? I było zbawione, bo może ci nawet na nim bardziej zależeć niż na sobie. Nie, bo ja to już taki tam jestem dziad, już tyle zrobiłem złego i to już moje życie nieważne, ale żeby to moje dziecko, mój syn lub córka, żeby ono poszło do nieba, żeby się nie zatraciło, nie? Może tak być. To pamiętaj, że kluczową rzeczą, którą możesz zrobić dla swojego dziecka, jeśli chodzi o jego nawrócenie, to jest nawróć się ty. Teraz ty będziesz dla niego wzorem. Ty będziesz dla niego pewnym punktem odniesienia. Ono ci będzie ufać, ono cię będzie obserwować coraz bardziej krytycznie, jak będzie dojrzewało. Nie? Ale twoje nowe narodzenie plus zastosowanie w praktyce, pokazanie owocu tego nowego narodzenia jest najlepszą inwestycją w duchową przyszłość twojego dziecka. Myślę, że w tym momencie powoli moglibyśmy kończyć, bo to jeszcze wiele rzeczy mógłbym powiedzieć, na przykład to, że wychowanie w chrześcijańskiej rodzinie nie gwarantuje zbawienia. No to tylko zobaczcie, kiedy są cechy starszych i w liście do Tytusa mamy, że ten starszy, 1:6, ma mieć dzieci wierzące, nie? Ufające, czy wierne ufające. Nie? No i tu z kontekstu przyjmujemy, że chodzi o ufające Chrystusowi, nie? Że one są już prawdopodobnie dorosłe, ale właśnie na tych starszych tam na Krecie mówi, żeby wybierać ludzi, którzy mają dzieci wierzące, czyli nie wszyscy mają. Nie? Także, ale to taka tylko dygresja. Zakończyć chciałbym i za chwilę byśmy mogli jeszcze trochę śpiewać takie pieśni, które też na chrzcie śpiewamy tym, którzy okazują w ten sposób posłuszeństwo Jezusowi, bo wiecie, w naszej kulturze przyjęcie protestanckiego biblijnego chrztu to jest akt wrogi, nie? Katolicyzm wyklucza, nie? Za to. No i też trzeba się liczyć z jakimś, no, takim coraz mniejszym, ale jednak jeszcze odrzuceniem społecznym. Nie? To takie podsumowujące zdanie, które jak gdyby, żeby wam, nam zostało z tej dyskusji o chrzcie niemowląt. Żydzi mieli analogię. Stąd mówię, katolicyzm to jest kopia religii żydowskiej. W religii żydowskiej było obrzezanie, tam któregoś, nie wiem, ósmego dnia chyba, czy któregoś, nie wiem, nie jestem specjalistą, od tych spraw, nie, tam obcinano tam mężczyznom część tak, skóry, o tak powiedzmy, nie, i to się nazywało obrzezanie i to było dla nich takie ważne, że to się wchodziło w przymierze z Bogiem, nie, tak oni uważali, nie. I dlatego, jak chcieli powiedzieć komuś pogardę, to powiedzieć, ty nie obrzezańcu, nie? To, że ty nie znasz Boga, jak gdyby, bo oni myśleli, że przez ten rytuał się poznaje Boga. I katolicyzm to skopiował przez właśnie rytuał chrztu. I apostoł Paweł odnosi się do tego prach chrztu katolickiego, czyli do obrzezania. Zobaczcie, w jaki sposób. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy. Lecz nowe stworzenie. Tylko nowe stworzenie przez osobiste zaufanie Chrystusowi. Także zapraszam, jeśli można, naszą grupę muzyczną. Jeszcze chwilę zaśpiewamy, a na koniec jeszcze parę zachęt i z naszego obozu z Czech i tego, co się dzieje tam u nas w internecie. Zapraszam, tu można odejść.
Postanowiłem pójść za Jezusem, nie patrząc w tył.
mam przed sobą, a świat jest za mną. Krzyż mam przed sobą, a świat jest za mną. Krzyż mam przed sobą, a świat jest za mną. Nie patrząc w tył, nie patrząc w tył, choć sam zostanę, to pójdę dalej, choć sam zostanę, to pójdę dalej, choć sam zostanę, to pójdę dalej, nie patrząc w tył, nie patrząc w tył, postanowiłem pójść za Jezusem, postanowiłem. Nie patrząc w tył.
I teraz jeszcze na koniec zaśpiewa, czy koniec piosenek, zaśpiewajmy Kocham Ciebie, Panie.
Dzięki. Wojtek chciał się podzielić z nami myślami po obozie w Czechach. Widzieliście tam nas, byliśmy przez tydzień. Prosimy.
No ja nie będę może opowiadał o tym, w jakim to było miejscu, w jakich okolicznościach przyrody, w jakiej atmosferze, bo ci, którzy byli, to widzieli i tego doświadczyli, a jeżeli chodzi o atmosferę, to ja nie mam takich słów, które by mogły to oddać, żeby to przekazać tym, których tam nie było. Ale chcę powiedzieć coś takiego, że przed wyjazdem, już prawie na rok przed tym obozem, ja wiedziałem, że ten obóz jest mi potrzebny, że takie obcowanie z braćmi, siostrami wielogodzinne, przede wszystkim ze Słowem Bożym, jest mi potrzebne. Jeszcze nie wiedziałem do czego, ale wiedziałem, że muszę tam być. I co mi dał osobiście ten obóz, to tym chciałbym się właśnie podzielić. Ja miałem okazję przez ten czas przyjrzeć się sobie w takich trzech aspektach, właśnie dzięki tej codziennej pracy z Biblią, dzięki tym wszystkim rozmowom. To jeden aspekt to było takie, jest moje funkcjonowanie rodzinne, drugi aspekt funkcjonowanie w Kościele i trzeci aspekt to takie funkcjonowanie na zewnątrz, świadectwo dla niewierzących. I zobaczyłem wiele rzeczy takich, które muszę zmienić i się za to wziąć. I te myśli tak mi po zakończeniu tego obozu towarzyszyły. I powiem tak, że to nie zostało na poziomie tylko wniosków, tylko już będą zastosowania. I zachęcam naprawdę do tego, że żeby być na takim obozie, jeżeli się już będzie wiadomo termin, miejsce, żeby nie czekać, nie analizować, czy będę mógł, czy nie będę mógł, tylko zapisać się i uczestniczyć, bo naprawdę ja nie jestem w stanie przecenić wartości tego czasu, który tam spędziłem. Także dziękuję.
Dzięki. Taki obóz to jest, można powiedzieć, taki owoc naszej pracy też całorocznej, nie? Że jeśli ktoś jest zainteresowany Jezusem, jeszcze nie wszystko rozumie, no to zapraszamy do kontaktu. Teraz tam Marcin siedzi na czacie, można pisać. Kontakt @itspodprat.pl i będziemy odpowiadać. Możecie podać swój telefon, no to ktoś oddzwoni do was. Mamy też telefon, można dzwonić. I pierwszy taki poziom pomocy to jest, że możemy wam pomóc zrozumieć, jak przyjść do Jezusa, jak dostąpić zbawienia i skąd mogę wiedzieć, że już to się w moim sercu dokonało. Jeśli już jesteście chrześcijanami, no to zapraszamy was do wspólnoty. Mamy wiele zajęć online, tak jak te nasze spotkania. Tu teraz widzicie dużo ludzi, no bo mamy takie spotkanie większe, zjazdowe, ale zwykle ludzie są rozrzuceni po świecie w grupach biblijnych. I mamy zarówno grupy internetowe, jak takie też geograficzne. Gdzieś powiedzmy Wrocław, Trójmiasto, Kraków, Wielka Brytania, wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. W różnych miejscach nas można znaleźć. Stąd jeśli chcecie, piszcie do nas, dzwońcie i wtedy no, rozpoczynamy to budowanie ze sobą wspólnoty, wspólne poznawanie Jezusa przez Jego Słowo i kontakt z braćmi. Taki obóz no to jest takim ukoronowaniem tego procesu, że znamy się, pracujemy razem przez cały rok, często zdalnie, nie? A potem kilka razy w roku spotykamy się na takie zjazdy, obozy, jak to zwał, tak zwał, no ale tu takie świadectwo, co daje taki obóz, właśnie Wojtek złożył, także dzięki. Piotr, jeszcze prośba. Nie ma Piotra? Jest tutaj. A, za filarem nie zauważyłem. Przedstaw Piotrze. O, właśnie Piotr jest z grupy Trójmiasto, także tam go można spotkać. i całą grupę. Przedstaw, Piotrze, proszę, co tam się dzieje na tych naszych internetowych kanałach w ostatnim czasie.
Tak, dzisiaj Trójmiasto pozdrawia z Lublina. No a działo się dużo. Prawie 4 200 000 razy, tyle razy obejrzeliście nasze treści na Facebooku. Żeby nie być gołosłownym, to kilka przykładów. Pozwólcie, że wybiorę tylko garstkę z tej całej listy, którą dostałem. Ponad 1 000 000 wyświetleń przekroczyła rolka Wina Tuska, że Jarek nie siedzi. Inna rolka też przekroczyła ponad 1 000 000 wyświetleń, Dziad się zapowietrzył. I jeszcze może ze dwa przykłady, spisek Kaczyńskiego. Tę rolkę obejrzeliście już prawie 600 000 razy, napisaliście pod nią ponad 1000 komentarzy. Ale żeby nie było, że to Kaczyński taki popularny, tu jeszcze widzę na liście Tusk przegra. To oczywiste. Tytuł to był. Tę rolkę obejrzyliście ponad 600 000 razy, podobnie i napisaliście prawie 1000 komentarzy, więc podobne wyniki ma Tusk, jak i Kaczyński. To był Facebook. Jeszcze kilka innych przykładów pewnie na ekranie widzicie, ale YouTube też w tym tygodniu bardzo fajne wyniki dzięki wam zanotował. Obejrzeliście nasze treści 2,7 miliona razy. I w tym czasie przybyło także 2700 nowych subskrybentów. Także to są piękne liczby, ale jeszcze na koniec od siebie dodam, że właśnie ta chwila, przed chwilą, ten wspólny śpiew, który tutaj mieliśmy, to jest to, o co chodzi dla mnie osobiście. No to jest taka największa zachęta tego tygodnia, że mogę tutaj być, mogę też teraz do was mówić, ale przede wszystkim brać udział w tym, co się tutaj dzieje osobiście, na żywo, w tym nauczaniu, w tym wspólnym studiowaniu Słowa Bożego, w tym śpiewie. Także ja też z tego miejsca wszystkich was zachęcam do kontaktu, do tego, żeby się spotykać z innymi, którzy wierzą i pełnić ten Boży nakaz bycia razem we wspólnocie, w Kościele. Także dziękujemy wam i chwała Bogu.
Chwała Bogu. Ja tylko powiem, że Piotr jest szefem naszej sekcji informatycznej. Także wiele z tego, co się dzieje wśród tych zasięgów, oczywiście tu każdy ma jakiś wpływ, ci co gotują obiad, sprzątają i tak dalej, no ale dzisiaj te zasięgi, cieszę się, że to ty, Piotrze, mogłeś przekazać, bo na co dzień taka mrówcza praca zespołu informatyków jest niewidoczna, a no bez tego by to wszystko nie funkcjonowało, także dzięki. Oklasków to już tam nie będziemy ci robić, Bóg w niebie, bo tak to byśmy część nagrody ci jakąś może odbierali. Ale dziękuję wam, że byliście z nami tutaj. Mam nadzieję, że wiele tych pytań dotyczących dzieci, chrztów, niemowląt, zbawienia i tak dalej zostało no, tu poruszone i przynajmniej wiecie, w jakim kierunku szukać. No, powiem wam tylko taką anegdotę z ostatniego takiego dzielenia rodziców, bo ważne jest... No wiadomo, chrzest nie zbawia, ale jak posyłacie ludzi na religię katolicką, to no, pozwalacie obcym ludziom, którzy mają fałszywe przekonania na temat Boga, ustawiać wasze dzieci. I tu oczywiście mamy rodziny, gdzie niekiedy jedno z rodziców jest wierzące, drugie nie. Są oczywiście konflikty, dyskusje i niektóre dzieci z tego naszego kręgu chodzą na religię katolicką, nie? No bo ta druga strona sobie tego życzy i tak dochodzą, to już jest ich sprawa w małżeństwie, my w to nie ingerujemy, muszą sobie sami ustawić te sprawy. I no, jeden z rodziców tam przedstawia jasno te swoje poglądy biblijne. Dziecko idzie do księdza czy tam katechetki, tam całkowicie bzdury słyszy, sprzeczne z tym, co rodzic mówi i zadaje pytania. Nie? Dzieci są naprawdę bardzo bystre. Oprócz tego, że mają skłonność do grzechu, to jeszcze są bardzo bystre. I one szybko wyłapują zarówno różnicę między ojcem a matką i potrafią grać, wiecie, co z czym do ojca trzeba pójść, z czym do matki, jak to ustawić, żeby największe korzyści osiągnąć. Także optymalizacja zysków to im się szybko włącza. Ale też potrafią rozróżnić to, co mówi ksiądz czy katechetka, od tego, co słyszy w domu od wierzącego rodzica. I jeszcze ten rodzic otwiera Biblię i pokazuje, nie? I sytuacja właśnie, że druga klasa, czy już nie pamiętam, ale jakoś, która? Pierwsza klasa. I już, dzięki, pierwsza klasa i już dziecko widzi sprzeczność i chwała Bogu, że rodzice widząc to stwierdzili, że dobra, to jednak nie będziemy tam księdzu dziecka no, na deprawację umysłu i odciąganie go od Boga. Bo jeśli będziesz posyłał dzieci na religię katolicką, to go wytresują, żeby nie rozumiał Ewangelii o darmowym zbawieniu. Bo pierwszym zadaniem kleru katolickiego jest jak gdyby zaszczepić dzieci przed prawdą Ewangelii o darmowym zbawieniu tylko przez Jezusa Chrystusa. Będą mówić, że potrzebny jest Kościół i jego sakramenty. Jeśli chcesz, ryzykuj, ale ostrzegamy. Do zobaczenia.